5 maja to Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Ten dzień ustanowiono, aby społeczeństwa zwróciły uwagę na potrzebę poszanowania praw osób z niepełnosprawnościami, zapewniły im równy dostęp do pracy, urzędu, informacji, życia społecznego i kulturalnego czy sportu i sprzeciwiały się łamaniu tych praw. Ten dzień jest okazją do dyskusji o sposobach zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami dostępnej przestrzeni publicznej i wsparcia w niezależnym, godnym i pełnym życiu. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Dziś w programie Bez Barier będziemy się zastanawiać, dlaczego o godności osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób z niepełnosprawnością intelektualną, wciąż trzeba przypominać i wciąż trzeba jej bronić. Powiemy też o powstającym w Sokółce dziennym ośrodku pobytu dla dorosłych osób z niepełnosprawnością. Zapraszam. Marsze Godności Niepełnosprawnych w Białymstoku to już 18-letnia tradycja. Zwykle uczestniczy w nich około 1000 osób. Nieco młodsze i mniej liczne są tego typu imprezy w innych miastach regionu, ale prawie wszędzie ten dzień jest obchodzony. Tyle tylko, że w tym roku, podobnie zresztą jak rok temu, są to obchody wirtualne. Ale nie znaczy to, że z powodu pandemii sam problem godności i równego traktowania osób niepełnosprawnych stracił na aktualności. Naszymi gośćmi są dziś panie Ludmiła Bogalska i Dorota Polewko ze Stowarzyszenia Aktywni w Białymstoku i oddziale Stowarzyszenia w Sokółce.
Dobry wieczór.
Stowarzyszenie od samego początku jest organizatorem białostockich Marszy Godności, a tutaj dodam, że są to jedne z najbardziej licznych tego typu marszy w Polsce. Już drugi rok z rzędu marsze z powodu pandemii się nie odbywają, za to na stronie stowarzyszenia ukazał się tekst mówiący o tym, że z poszanowaniem godności osób z niepełnosprawnością intelektualną nie jest u nas najlepiej, ale dotyczy to wszystkich, także tych osób najbliższych, opiekunów, rodziców, szeroko pojętej rodziny czy znajomych. Pani Ludmiło, jak to jest z tą godnością? Widzimy godność w osobach z niepełnosprawnością intelektualną, czy traktujemy je przedmiotowo? Ubieramy, karmimy, myjemy.
No tak właśnie, może zacznę od tego, że gdyby nie sytuacja pandemiczna w kraju, to teraz byśmy mieli 19 Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych i my sobie takie refleksje, przemyślenia nasze spróbowałyśmy w formie takiej pisemnej to zredagować. Koleżanka Ania Rzeszko-Majewska przygotowała tekst i dzisiaj wielokrotnie też w mediach społecznościowych, na Facebooku fragmenty tego tekstu cytujemy. Staramy się wywołać dyskusję, staramy się właśnie poruszyć ten temat, żeby pokazać, że nie zawsze osoby niepełnosprawne są spostrzegane jako osoby właśnie posiadające taką samą godność, bo jest to przecież cecha przynależna każdemu z urodzenia, a nie z jakiegoś powodu. No jest z tym nie najlepiej, a rzeczywiście osoby z niepełnosprawnością intelektualną najłatwiej traktować źle, najłatwiej pozbawić tej godności. I niestety jest taka tendencja wśród nas, społeczeństwa, żeby ich tak infantylizować po prostu.
Uprzedmiotawiać. Dokładnie. I nie pozwalać dorosnąć.
No i niestety to smutna konkluzja, że dzieci też chyba nie bardzo szanujemy w naszym społeczeństwie, bo tak się przypisuje im cechy dziecięce, że oni jak dzieci niewiele rozumieją, a więc nie powinni mieć swego zdania, nie powinni mieć głosu. To bardzo niedobre.
Albo nie są w stanie.
To znaczy, to czasem się też im z góry to przypisuje, że nie są w stanie. Przede wszystkim należy ich traktować podmiotowo, a nie przedmiotowo. Od tego trzeba zacząć. I każdy z nas powinien zacząć od siebie. Bo łatwo jest oceniać, gdzieś krytykować, szukać przyczyn problemów osób niepełnosprawnych w złym zarządzaniu miastem, państwem, tak? A tu nie o to chodzi. Tak naprawdę chodzi o właśnie codzienne życie, o nas, ludzi, wszystkich, o to, jak traktujemy w najbliższym otoczeniu swoich bliskich, swoje dzieci, swoje rodzeństwo, swoich sąsiadów, no po prostu ludzi wokół siebie. Od siebie zacznijmy, o tak.
Pani Doroto, pani syn jest osobą z głęboką, ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną i jest osobą niemówiącą. Jak sygnalizuje swoje potrzeby, swoją zgodę lub niezgodę na coś? Czy ma prawo wyboru? Czy traktuje go pani jak przedmiot, którym należy się zajmować i opiekować, czy jak godnego człowieka, który ma prawo wypowiadać swoją wolę, ma prawo sygnalizować swoje uczucia, odczucia, chęć bądź niechęć?
Ja zacznę może od tego, że odkąd poznałam Ludmiłę i aktywnych, dużo lepiej potrafię odczytywać potrzeby mojego syna. Jest to duży problem wielu rodziców, bo się wydaje, że osoba głęboko niepełnosprawna, upośledzona, że ona ma potrzeby takie, żeby zjeść, spać, no i jakieś tam przyjemności, tak? Ale się okazuje, że taka osoba ma dużo więcej potrzeb, doskonale je sygnalizuje. Czasem jest to odczytywane jako nerwowość. Ja przez wiele lat też żyłam w takim błędzie, że on jest po prostu nerwowy po lekach, tak? Ale on nauczył się też sygnalizować w ten sposób, że bierze mnie za rękę, prowadzi, co chce, pokazuje. Jeżeli nie chce, to protestuje. Także my traktujemy go jak równego członka naszej rodziny. No wiadomo, niepełnosprawny ma swoje potrzeby, nie mówi, jest na pieluchomajtkach, także jest całkowicie taki obsługiwany przez nas. Aczkolwiek sądzę z perspektywy czasu, że też nie pozwoliłam mu trochę dorosnąć, że za mało go usamodzielniłam z racji no, takich stereotypów, że powiedziano mi kiedyś gdzieś, że to jest osoba głęboko upośledzona i że on nie za bardzo rozumie, że tutaj większość rzeczy muszę robić ja. I szłam tą starą, utartą ścieżką. Kiedy właśnie spotkałam aktywnych w Białymstoku i pani Ludmiła, pani Ludwika, psycholog i wiele osób pracujących z Dawidem, ja zobaczyłam, jak on się rozwija. To są niewielkie postępy, dla mnie kolosalne. Aczkolwiek właśnie ta komunikacja, dużo lepsza jest komunikacja między nami.
I tu Dorota ruszyła temat bardzo istotny, właśnie komunikacji. Bo przy osobach z niepełnosprawnością intelektualną bardzo często te kanały komunikacyjne są zaburzone. No przede wszystkim mowa werbalna. Jeżeli nie ma mowy werbalnej, to czasem osoby niemówiące są już od razu na przegranej pozycji, dlatego że bardzo trudno im jest zakomunikować otoczeniu, co tak naprawdę jest im potrzebne. I poszukiwanie kanałów komunikacji innej, alternatywnej, wspomagającej. Czyli ta komunikacja jest szalenie ważna. Komunikacja to raz, a dwa właśnie specjaliści, terapeuci, miejsca wsparcia, miejsca, gdzie też można przebywać z rówieśnikami, z ludźmi w swoim wieku, z ludźmi o podobnych potrzebach. Bo każdy człowiek jest społeczny po prostu. My wszyscy jesteśmy, potrzebujemy innego człowieka w życiu.
Także świadomość, po pierwsze, świadomość rodziców, opiekunów, której często brakuje, dlatego że rodzice i opiekunowie też nie otrzymują wsparcia w tym momencie, kiedy go najbardziej potrzebują. Czyli
po urodzeniu,
tuż po urodzeniu. A z drugiej strony dziecko nie nauczone tego, że ma prawo chcieć albo ma prawo nie chcieć, że może dokonać wyboru, nie dokonuje tego wyboru.
No już później nie potrafi, tak właśnie. Staje się bierne i nie potrafi tego wyboru dokonać. To jest bardzo niedobre. My taką wyuczoną bierność często widzimy i niełatwo jest u dorosłej osoby aktywność wywołać. Więc im wcześniej się to zacznie, im wcześniej pozwoli się dziecku z niepełnosprawnością właśnie na dokonywanie wyborów, właśnie na różne aktywności, to też dorosła osoba, która z niego wyrośnie kiedyś w przyszłości, będzie bardziej aktywnym człowiekiem. Także to zawsze tak, to dotyczy każdego człowieka, pełnosprawnego i niepełnosprawnego.
przy tym przy osobach z niepełnosprawnościami jest to o tyle ważne, że samodzielną osobą, jak najbardziej samodzielną, jest o wiele łatwiej się opiekować.
No to na pewno.
Więc także nie tylko w postrzeganie godności, prawa do wolności, prawa do wyboru, prawa do decydowania o sobie jest nie tylko w interesie osób niepełnosprawnych, ale też jest
wszystkich wokół.
W interesie wszystkich, to absolutnie wszystkich wokół.
To prawda, ale ja też często mówię swoim podopiecznym, kochani, starajcie się jak najwięcej umieć zrobić w życiu, żebyście nigdy nie musieli czekać na to, że ktoś wami się zaopiekuje, że ktoś was nakarmi, pomoże się ubrać, tak? Bo różnie może być z tą opieką. A jeżeli potrafię wokół siebie zrobić jak najwięcej, potrafię o siebie zadbać, o swoje potrzeby, potrafię zakomunikować swoje potrzeby, no to jest mi dużo łatwiej. No i jeszcze marzy mi się, żeby osoby z niepełnosprawnością intelektualną jeszcze częściej, jeszcze głośniej mówiły o swoich prawach, bo akurat ta grupa społeczna jest naprawdę w najtrudniejszej sytuacji. Myśmy takie sobie hasło do naszego 19 wirtualnego marszu zrobili, że to jest takie proste, tak? Szanujmy drugiego człowieka. Proste. O godności bez marszu. Nie musimy koniecznie robić wielkich, tak, bo w sumie przy 5 maja, przy święcie, przy jubileuszu jest okazja o tym, żeby o tym mówić. Dbajmy o to i szanujmy innych ludzi na co dzień, szanujmy każdego, tak jak już mówiłam, małego, dużego, dorosłego, niepełnosprawnego czy pełnosprawnego, każdego człowieka.
Okazuje się, że to, że właśnie zdarza się traktować osoby z niepełnosprawnością intelektualną tak przedmiotowo. Cierpią one na to, że ich potrzeby nie są zrealizowane. Albo stają się bierne, albo popadają w depresję. Okazuje się, że nie jest to tylko choroba i dolegliwość dotykająca zestresowanych, zapracowanych, tak zwanych zdrowych, ale nawet te osoby, o których mówimy, że one nigdy nie dorastają, że się nie stresują, że nie wiedzą, na którym świecie żyją, nic nie potrafią. Okazuje się, że po prostu cierpią.
To jest nieprawda. Oczywiście, że cierpią i absolutnie nie powinny pozostawać w izolacji, w samotności. Jeżeli ktoś mówi, że zamknięty w domu człowiek z zespołem Downa czy jakimś innym zespołem genetycznym z niepełnosprawnością intelektualną może być szczęśliwy, to jest nieprawda. Natomiast ta depresja, która się pojawi, może być nawet niezauważona. Taka osoba tak będzie właśnie, jak mówiłaś, Dorota, o twoim synu, będzie spać, jeść i nic więcej. To tak po prostu będzie wegetować, ale to naprawdę okrutne zamykać takie osoby w domu i nie pozwalać na kontakt z innymi ludźmi, na to, żeby można było po prostu się rozwijać i być z innymi.
Coraz więcej jest takich miejsc, w których osoby z niepełnosprawnością, dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą spędzać dni, właśnie próbować nowych rzeczy, spotykać nowych ludzi, być
realizować
swoje pasje, być zauważanymi i mieć poczucie sprawczości, co też jest absolutnie niezbędne dla zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości i godności.
Tak, są takie miejsca i należy z nich korzystać. W Białymstoku prowadzimy 3 placówki właśnie dla osób ze znaczną niepełnosprawnością. Są tam osoby, to jest szerokie spektrum niepełnosprawności sprzężonych. Oczywiście wszyscy są również z niepełnosprawnością intelektualną i poziom funkcjonowania jest bardzo różny, ale widzimy, że wszystkie te osoby bardzo, bardzo dobrze reagują na proponowane przez nas formy wsparcia i stworzyły się, nie mogę powiedzieć, że my, bo to tworzy się społeczność w taki sposób, że tworzą ją wszyscy i podopieczni, i pracownicy, więc stworzyły się takie 3 wspaniałe zespoły, rodziny, bo te placówki są niewielkie i to jest też od początku koncepcja taka, żadna instytucja duża nie zapewni ludziom odpowiednich warunków kierunków. Tak jak domy dziecka nie powinny być duże, tak placówki dla osób niepełnosprawnych czy seniorów też nie powinny być dużymi placówkami.
Nikt nie ma prawa się w nich zgubić.
Absolutnie. Tam nie można być numerkiem, tam trzeba być po prostu człowiekiem z imienia, nazwiska i rzeczywiście w takich warunkach jest dobrze. I taką placówkę chcemy stworzyć w Sokółce. Będzie to placówka też dla osób z niepełnosprawnością.
Aktywnie się rozrośli terytorialnie. Pani Doroto, to pani starania.
Tak, to moje starania. Myślałam już z tą myślą 10 lat. Odkąd dowiedziałam się, że jak mój syn skończy szkołę, nie ma odpowiedniej placówki na terenie Sokółki. Są warsztaty terapii zajęciowej, jest środowiskowy dom pomocy społecznej, w której on był. Ale Dawid jest dosyć trudną personą do ogarnięcia. No i niestety w domu środowiskowym się nie odnalazł. Zostaliśmy po prostu, nie przedłużono nam pobytu. No i od tamtej pory, a już rok wcześniej odnalazłam, pomogła mi koleżanka odszukać takie właśnie ośrodki po całej Polsce. Szukałam w Krakowie, Lublinie, wszędzie, gdzie słyszałam jakikolwiek komunikat, że jakaś mama założyła jakąś placówkę, to cały czas też we mnie się rodziła taka myśl, że skoro nie ma, należy ją stworzyć. I szukając Warszawę, Wrocław, koleżanka mówi, a chodź sprawdzimy, czy nie ma w Białymstoku. No i tak odnalazłam Ludmiłę, zadzwoniłam. Umówiłyśmy się na spotkanie. Wszystko takie było jeszcze palcem na wodzie pisane. Później bardzo długa droga po urzędach, aby przedstawić nas, bo dużo urzędników, dużo ludzi, dużo osób nie wie, że takie osoby rzeczywiście istnieją, bo one kończą szkołę
I znikają.
Znam taki przypadek takiej mamy samotnie wychowującej syna dorosłego, niepełnosprawnego. Ona jest całkowicie sama. Ona kiedyś stanem przedzawałowym pojechała na SOR ze swoim synem, bo nie miała go z kim zostawić. I ja na przykład też wiedząc o takich osobach, chcę za wszelką cenę, żeby one uczestniczyły też w normalnym życiu. Żeby ta matka miała chwilę oddechu, żeby ten syn miał kontakt z rówieśnikami.
Ale już jest sprawa zapięta, dokumentacja wszelka załatwiona, pieniądze też się znalazły.
Tak, no taką mamy nadzieję, że to już prawie, bo jeszcze nie podpisaliśmy umowy, ale jest decyzją marszałka, tak pieniądze zostały przyznane. Złożyliśmy projekt w ramach naboru poprzez lokalną grupę działania Szlak Tatarski. I no, liczymy, że to nam pomoże otworzyć, tak? Bo to są pieniądze na otwarcie placówki, to jest projekt roczny. A później zrobimy wszystko, żeby ta placówka, nie tylko dlatego, że tak napisaliśmy w projekcie, że utrzymamy ją przynajmniej przez 2 lata, my zakładamy, że ta placówka po prostu już zostanie w Sokółce i będzie się rozwijała. I że będzie to właśnie początek... Bo myślę o tym, że ta placówka może jeszcze będzie nawet miała dodatkowe zadania, tak? Myślę już o opiece wytchnieniowej, o tym, że przydałby się może na całodobową właśnie opiekę wytchnieniową jakiś fragment placówki przeznaczyć. To zobaczymy. Na razie zrealizujemy to, co jest zamierzone i bardzo się z tego cieszymy, że są te pieniądze przyznane. No pewno będziemy miały pewnie trochę trudności z rekrutacją.
Właśnie chciałam spytać, czy oprócz Dawida są chętni?
Tak, no chętni są, ale my też mamy świadomość, jak to wygląda. Jak otwierałam placówkę w Białymstoku pierwszą, to miałam na liście chętnych 10 osób. A w momencie otwarcia zgłosiła się jedna. I przez 3 miesiące była to jedna podopieczna. Tutaj też się troszeczkę obawiamy.
Tej chwili jest problem?
A, w tej chwili mamy 30 i oczekujących w kolejce, więc to zupełnie inaczej wygląda. Natomiast tu wiem, że w Sokółce, szczególnie w terenie, w małych miejscowościach, na wsiach, tam trzeba będzie dotrzeć do środowiska, dotrzeć do tych osób i ta rekrutacja to będzie od nas wymagała dużej aktywności. No liczę tutaj na oddział terenowy, lekarz, który jest w Sokółce, którym zarządza Dorota, że ten oddział, znając miejscową ludność, znając realia, będzie, no tutaj jakby przede wszystkim to jest rola oddziału, praca przy rekrutacji, ale też nie tylko, bo liczymy na współpracę z samorządem, z instytucjami opieki społecznej. Myślę, że jest taka przychylność i to jest wspólne dzieło, tak? Bo tak naprawdę to będzie placówka, która będzie uzupełniała wszystko to, co się w Sokółce i w powiecie sokólskim wydarzyło już i co jest, i bardzo dobrze, że jest, bo w systemie opieki i wsparcia osób niepełnosprawnych jest miejsce na różne placówki. Żeby był wybór i żeby było miejsce dla każdego.
I na pewno to jeszcze nie wszystko, bo zaraz się i ZAZ zamarzy i...
To pomyślimy.
I właśnie i mieszkania wspomagane.
Na pewno trzeba tak myśleć zawsze, wyprzedzać myślami, planami, marzeniami, bo tak jak właśnie tu Dorota, jak myśmy się po raz pierwszy spotkały, no to powiem szczerze, to było chyba około 5 lat temu.
Zgadza się.
Więc trochę to trwa. Od marzeń, od pomysłów do realizacji, ale warto.
Dlatego, że to jest walka o godność, ale nie tylko osób z niepełnosprawnościami, nie tylko naszych niepełnosprawnych dzieci, ale też rodziców, opiekunów.
Oczywiście wszystkich, bo rodzice i opiekunowie też przechodzą swoje. I tak jak mówiłam, może oni są czasem hamulcem w rozwoju swoich dzieci, ale oni powinni dostać wsparcie, żeby sami mogli funkcjonować i żyć normalnie. A często ich życie jest bardzo nie... No nienormalne, może użyłam złego słowa, ale to prawda, choruje cała rodzina i jest to problem całej rodziny, jeżeli pojawia się osoba z niepełnosprawnością, jeżeli się rodzi dziecko niepełnosprawne.
Także szanujmy wszystkich dookoła, niezależnie od tego, jacy oni są.
Szanujmy siebie. Każdego człowieka i siebie nawzajem, tak.
Dziękuję bardzo za rozmowę, a naszymi gośćmi były panie Ludmiła Bogalska i Dorota Polewko ze Stowarzyszenia Aktywni w Białymstoku i w oddziale w Suwałkach. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy.
Dziękujemy. Do usłyszenia. Do widzenia.